Слава Богу! Muszę pozbierać myśli, bo jak widziałem Anielkę, gdy modliliśmy się, to do tego momentu, kiedy powiedzieliśmy amen, była taka pełna wigoru, wręcz podskakiwała na rękach i nagle padło amen i pomyślałem sobie, że właśnie tak bardzo przeżywała tą modlitwę w taki szczególny sposób, tak jak nikt z nas. I to jest piękne, to jest szczere, to jest prawdziwe. Powiem wam, że od dłuższego czasu odczuwam takie brzemię, by po prostu koncentrować się na roli Ducha Świętego w naszym życiu. I w sumie nie potrafiłem nic innego dzisiaj powiedzieć i przygotować, jak tylko to, czym dzieliłem się na tygodniu modlitwy w środę, jeśli pamiętacie. To właśnie mówiłem o tym, że Duch Święty, który został nam obiecany, prawdziwie chce poruszać się w naszym życiu. I dzisiaj chciałbym po prostu ten temat rozwinąć, bo wtedy może nie było też ani ku temu czasu tyle i możliwości. I chciałbym od razu zarysować temat i powiedzieć, że Bóg chce wylać swojego ducha na wszelkie ciało. I to jest Boży pomysł, to jest Boży plan i prawdziwie tego chce. Bez względu na to, skąd jesteśmy, czy ktoś może jest Żydem, Grekiem, czy może właśnie Polakiem, mieszkańcem Cieszyna, prawdziwie Bóg chce wylać na ciebie swojego Ducha Świętego. W Biblii w Starym Testamencie jest księga proroka Joela. On jest jednym z tych proroków, którego zaliczamy do grona proroków mniejszych. I interesujące jest to, że prorok Joel przekazuje słowo Pana w nieznanym dla nas do końca czasie. W Biblii Starego Nowego Przymierza są podane trzy typy, kiedy to słowo mogło zostać przekazane, ale z kontekstu całej księgi możemy się domyślać, że Bóg posyła swoje słowo, to jest bardzo prawdopodobne, tuż przed najazdem na Jerozolimę króla Asyrii bądź króla Babilonu. I co ważne, Bóg przede wszystkim wzywa swój lud do opamiętania. Może otwórzmy swoje Biblię na księdze Joela. Będę czytał ten drugi rozdział, wersety 12 i 13. Lecz nawet teraz, oświadcza Pan, zawróć się do mnie całym swoim sercem, w poście z płaczem i z żalem. Rozdzierajcie swe serca, a nie tylko szaty. Zawróćcie do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i pełen łaski, litościwy w obliczu nieszczęścia. Tutaj rysuje się pierwszy krok. Przede wszystkim zwróćmy się do Pana. A następnie Bóg odpowiada w swojej żarliwości i mówi dalej, 23 werset. I wy, dzieci Syjonu, radujcie się i weselcie w Panu, waszym Bogu, gdyż dał wam nauczyciela sprawiedliwości i spuścił wam deszcz jesienny i wiosenny, jak wcześniej. Ja tak mocno te fragmenty wyrywam, bo nie chciałbym czytać wszystkiego, ale ciekawe jest to, że Pan Bóg, gdy wzywa nas do pamiętania, tak jak wzywał swój lud, to też daje nam obietnicę i gwarantuje nam to, że możemy się w Nim rozweselić, rozradować i do tego On spuści nam deszcz. Wiesz, że ten deszcz, który właśnie symbolizuje Ducha Świętego. Ale nawet więcej, tu już pojawiają się prorocze słowa, że pośle nauczyciela sprawiedliwości. I tak zmierzamy do trzeciego rozdziału, gdzie przekazuję te słowa, które dziś dla nas są ważne i kluczowe. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie i córki będą prorokować, wasi starcy będą mieli sny, a wasza młodzież widzenia. również na sługi i na służące, wyleję wówczas mego ducha i ukażę znaki na niebie i ziemi, krew i ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pana wielki i straszny. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon w Jerozolimie będzie wybawienie, jak powiedział Pan, i wśród ocalałych, których Pan zawezwie. Czytamy, że zanim Jezus powtórnie wróci na ziemię, by zabrać swój Kościół, swoją ulubienicę, zanim nastanie koniec, kiedy przyjdzie sąd ostateczny, Bóg, Ojciec chce, by Jego Duch został wylany na wszelkie ciało. I co ciekawe, będą temu towarzyszyć różne znaki. I już myślę, że możemy doświadczać odrobinę tego, o czym tutaj czytamy, że będą proroctwa, że starsi będą mieli sny, młodzież będzie miała widzenia. Czytamy, że na sługi, służące, to jest podkreślenie, że na każdego bez wyjątku, wolnego czy niewolnika, Bóg chce wylać swojego ducha. I chcę przez to podkreślić, że to jest taki piękny Boży zamiar wobec nas, wobec ludzkości, by dać nam swojego ducha. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym tematem kiedyś tak głębiej, ale sam fakt, że Bóg zdecydował dać z siebie to, co najcenniejsze, swego ducha nam, to po prostu gdzieś napawa mnie taką radością i takim jakimś niewysłowionym wręcz uniesieniem, bo jak to jest możliwe, że właśnie Pan Bóg wybrał ciebie i mnie, w zasadzie każdego człowieka, bo to jest Jego pragnieniem, by dać swego świętego ducha. I tak się akurat składa, że możemy żyć w tym szczególnym czasie. Czyli po ukrzyżowaniu, a zarazem zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa, ogień Ducha Świętego w taki, nazwę to wprost, bezproblemowy sposób, jeśli tylko otworzymy swoje serce, może rozpalić każdego. I kiedy tak spokojnie siedzimy tutaj, to chcę wam powiedzieć, że to właśnie jest ten czas, drogi Kościele, drogi bracie, droga siostro, kiedy możemy przeżywać wylanie Ducha Świętego. Ale czy faktycznie przeżywamy? Czy doświadczamy tej ponadnaturalnej mocy Ducha Świętego? Nie zawsze. I możemy winić za to, nie wiem, okoliczności, możemy nawet winić za to nawet Kościół, ale szczerze mówiąc, to muszę wam powiedzieć wprost, że jednym z tych najważniejszych hamulców na drodze do działania Ducha Świętego jesteśmy my sami, jestem ja sam. Wiecie, właściwa gleba wyda dobry owoc, dobry plon. Zła gleba może rodzić tylko chwasty. Na początku wiosny przerabiałem temat zakładania trawnika. I przyjechał taki pan koparkowy i powiedział: Panie, tutaj nic nie wyrośnie. Jak wiecie, mamy taką ziemię potocznie zwaną celiną, po prostu taka zbita glina, często skorupa. I wiecie, kiedy to usłyszałem, że na tej ziemi nic nie wyrośnie, to nie potrafiłem się z tym zgodzić. I mówię, coś trzeba z tym zrobić. Znalazłem rolnika, który miał taką potężną glebogryzarkę, już zamontowaną za swoim ciągnikiem, zrył tą ziemię. Potem poprosiłem, nie wiem, czy znacie Marcina Frydę, by on wziął swoje potężne brony, zbronował to. Potem jeszcze poprawił koparką, znowu zbronował i posiałem to ziarno. Posiałem trawę. I długo, długo nic, bo długo nie było deszczu. I potem spadł ten deszcz, jednak ta ziemia wydała plon. No i jest trawa. Ale dlaczego o tym mówię? Nie żeby się pochwalić, ale żeby powiedzieć, że jeśli pozwolimy Bogu, by On zajął się tą glebą naszych serc, to prawdziwie nasze życie może wydać piękny, obfity owoc. Jeśli nie pozwolimy Bogu, by On jako ten najlepszy ogrodnik wszedł do tego naszego ogrodu, naszego życia, jeśli zamkniemy przed Nim drzwi, to obawiam się, że faktycznie możemy tam zbierać tylko chwasty i nic więcej. Zatem rodzą się pytania, jak Duch Święty ma działać, kiedy gleba naszych serc nie jest właściwie przygotowana? Jak Duch Święty ma przynieść w naszym życiu dobry owoc, kiedy gleba naszego serca jest pełna chwastów pochodzących często z tego świata? Jak Duch Święty ma czynić rzecz nową, kiedy gleba naszego serca nie jest gotowa, często jest nieużytkiem, który na dobrą sprawę trzeba by było tylko przeorać? Może to jest nieco taki dramatyczny obraz, ale to przeoranie, które wykonuje Bóg, to jest coś wspaniałego. Bo kiedy pozwolimy Bogu, by On przyszedł do naszego życia i wykonał swoje dzieło, to wtedy możemy być pewni, że będziemy oglądać owoce Ducha Świętego. Wiecie, są pewni ludzie, nawet chrześcijanie, którzy nazywają się wierzącymi, którzy bagatelizują rolę Ducha Świętego. Mówią, że dar mówienia innymi językami był dla pierwszych apostołów. Że ogólnie dary duchowe, o których możemy czytać w pierwszym liście do Koryntian, to jest taki temat troszkę poza naszym zasięgiem. To działało kiedyś, ale niekoniecznie dzisiaj. Ale skoro Pan Bóg zaplanował wylanie Ducha Świętego na każdego, to jakże nie miałby nam dać swoich darów, swoich owoców? Jakby miałoby wyglądać nasze życie, gdybyśmy mieli być tego pozbawieni? Chcę wam powiedzieć, to jest ciągle dla nas. I możesz być oporny i odporny na Boga, ale kiedy oddasz Mu swoje życie bez reszty, kiedy pozwolisz Mu działać, będziesz jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. To też jest w Bożym Słowie. Będziesz właśnie jak taki piękny ogród, w którym jest pełno dobrych owoców. I myślę, że wielu z nas dziś było w takim miejscu, gdzie stwierdziliśmy, że nie wiem, czy Pan Bóg może jeszcze coś dobrego w moim życiu uczynić. Może zawiedliśmy Go, może zawiedliśmy innych. Jednak to, co jest piękne, to to, że ciągle jest ten czas, kiedy Duch Święty chce działać w naszym życiu. I w sumie nawet nie jest ważne to, co sam myślisz o sobie, ale ważne jest to, że ciągle żyjemy w czasie, kiedy Duch Święty chce użyć siebie dla swojej chwały. To, co rozpaliło moje serce ponad tydzień temu, to słowa, które wypowiedział Jezus. To jest Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 49 werset. Jezus powiedział: przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże pragnę, aby już płonął. Musimy sobie uświadomić, że słowa Jezusa dla naszego życia są niezwykle ważne. Tak jak już kiedyś wspominałem, nasi bracia z oceanu mają taki dobry zwyczaj, że każde słowo wypowiedziane przez Jezusa zaznaczają na czerwono. I właśnie te słowa, które niosą nadzieję, życie, prawdę naszego życia, mówią, sam Jezus mówi, że przyszedłem rzucić ogień na ziemię, przyszedłem rzucić ogień do twojego życia i pragnę, aby już płonął. Chcę, byś ty, by twój dom, byście byli po prostu zarażeni tym ogniem Ducha Świętego. By tam, gdzie jesteśmy, byśmy mogli świecić tym niepowtarzalnym, prawdziwym światłem. W czasach Starego Przymierza, Starego Testamentu, Bóg wypełniał swym duchem tylko nielicznych. Możemy widzieć takie sługi Boże, różnych sędziów, proroków, niektórych królów. Z naszej perspektywy to byli nieliczni. Ten dostęp był można powiedzieć, ograniczony. I oczywiście działo się tak dlatego, bo ludzie między innymi żyli pod zakonem, pod prawem. W sumie moglibyśmy się cofnąć daleko wstecz, aż do ogrodu Eden, kiedy utraciliśmy tą cudowną relację, jaką Bóg przygotował dla nas, dla ludzkości. Ale to, co się stało za pierwszego Adama, tak naprawdę nie było przeszkodą dla tego, który też jest nazwany drugim Adamem, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który otworzył nam drogę do Ojca. Musiał przyjść Zbawiciel, Jezus, byśmy mieli ten swobodny dostęp do Boga. Byśmy mogli także mieć taki bezpośredni przystęp do samego Ducha Świętego, do Jego mocy, Jego darów, a także Jego owoców. Piękne jest to, że Jezus, ten, który był i jest Synem Boga Żywego, który pełnił Jego wolę, wolę Ojca do końca i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej, On obiecał, że my, każdy z nas, otrzymamy moc, dar Ducha Świętego. I czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale od 8 wersetu. W zasadzie tylko 8 werset. Jezus tuż przed swoim wniebowstąpieniem powiedział: otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi, i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Jak wiemy, stało się. W dzień Pięćdziesiątnicy został wylany Duch Święty. To jest drugi rozdział od pierwszego wersetu. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Jeszcze 11 werset, druga część tego wersetu. Słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. W dzień Pięćdziesiątnicy, czyli w ten szczególny dzień, kiedy Żydzi świętowali otrzymanie zakonu pod górą Synaj, kiedy wspominali to, że Pan Bóg dał im swoje prawo, które mieli wypełniać, właśnie w ten dzień zesłał swojego Ducha. Tak jakby chciał przekazać, że nastało nowe prawo, prawo Ducha, że dotychczas ta litera już nie ożywia, ale oto daje im swojego Ducha, by tak naprawdę nadać ich życiu zupełnie nowy sens. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie w tym czasie, kiedy do miasta przybyło mnóstwo Żydów, głównie Żydów, ludzi z okolicznych krain, którzy mówili albo znali różne okoliczne języki, to właśnie wtedy wstąpił Duch Święty. Wierzę, by także dać świadectwo tym innym ludziom. I dla mnie to jest niesamowite. Nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić, kiedy przyszedł ten niezwykły, potężny wiatr, kiedy dał się słyszeć ten szum, kiedy zobaczyli jakby języki ognia i zstąpiły na nich i każdy z nich zaczął mówić w języku, który ci ludzie, którzy przybyli do Jerozolimy, doskonale rozumieli. A oni w tych innych językach ogłaszali dzieła Boże. To musiało być niezwykłe. Ale żeby to się stało, musiały zostać spełnione pewne warunki. I ja wytypowałem tylko trzy. Patrząc na uczniów, musimy zrozumieć, że oni byli na jednym miejscu. Przez około 40 dni po prostu oczekiwali na wypełnienie obietnicy. I jest to dla nas taka lekcja, bo jakże często jest tak, że my po prostu jesteśmy niedostępni dla Ducha Świętego. Często w biegu, bądź w przerwie pomiędzy jedną pracą a drugą, kiedy niewiele zostawiamy sobie czasu na cokolwiek, no bo w końcu mamy tak ważne zajęcia i przez co niestety tracimy, bo nie dajemy Duchowi Świętemu miejsca do tego, by działał. Tak więc pierwszy warunek, który sobie wynotowałem, który wierzę jest zgodny z Bożym Słowem, to bądź na miejscu. Bądź na miejscu. Drugi to oczekuj na Pana. Oczekuj na działanie Ducha Świętego. Jakże ważne jest to, abyśmy potrafili oczekiwać na Ducha Świętego. Bo prawdziwie On chce działać. I wierzę, że On naprawdę chce usługiwać swoimi darami. On chce nas obdarowywać. On chce nas przenikać. Ale czy potrafimy oczekiwać? Tak sobie pomyślałem, że On chce rozpalać nasze serca. Tylko czy ten materiał, czy nasze serce jest na to gotowe? Wiemy, że zanim wrzucimy drewno do kominka, to zawsze dajemy jakiś czas jemu, by wyschło. Jak to się mówi, sezonujemy drzewo. Znam takich ludzi, którzy sezonują nawet latami, by to drzewo pięknie w kominku się spalało. A czy nasze serca, czy ten, tak brzydko nazwę, materiał, jest gotowy, by rozpalił go ogień Ducha Świętego? Czy jesteśmy w tej postawie oczekiwania? Czy w ogóle tego chcemy, by Duch Święty przyszedł, by tak w niezwykły sposób zawładnął nami i po prostu rozpalił ogień swego Ducha? Tak więc drugi punkt. Oczekuj na Pana, oczekuj na Jego działanie. I trzeci punkt, a zarazem ostatni. Ta obietnica, którą Jezus przekazał swoim uczniom, jest również dla ciebie. I On sam pragnie, aby ten ogień Ducha Świętego płonął również w twoim życiu. Wiecie, że na samym początku, kiedy te wydarzenia miały miejsce, wielu Żydów było przekonanych, że dar Ducha Świętego jest tylko im dany. Byli przekonani, że Duch Święty przyszedł tylko do narodu wybranego. Ale jak popatrzymy na proroctwo Joela, to jednak coś nam się nie zgadza. No bo tam czytamy, że Bóg wyleje swego Ducha na wszelkie ciało. I co ciekawe, apostoł Piotr przekonał się sam o tym osobiście, kiedy Pan posłał go do Korneliusza. Jak wiemy, Korneliusz był Rzymianinem, setnikiem, stacjonował w Cezarei, ale był to człowiek bogobojny, pobożny. I myślę, że mógłbym powiedzieć o nim, oczekiwał na Pana. Było w jego życiu takie oczekiwanie. Pragnął czegoś więcej. Nie potrafił tego może ubrać w odpowiednie słowa. Nie wiedział, jak to nazwać, ale było to gorące pragnienie, by doświadczyć bliskości z Panem. I tak naprawdę w taki niezwykły sposób, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, Bóg pobudził serce Piotra, by wyjść posłańcom naprzeciw, których wysłał właśnie Korneliusz i poszedł. Poszedł i działy się tam wielkie rzeczy. Nawrócił się Korneliusz, cały jego dom i potem, gdy Piotr im wszystko wyłożył, zostali napełnieni Duchem Świętym. I co ciekawe, no coś jednak Żydom nie grało, nie podobało im się to. Jak to się stało, że właśnie Piotr przebywał z nieobrzezanymi? Przecież ten dar, tak myśleli, był tylko dla nich. No i potem wzięli go, żeby im się z tego wytłumaczył, można powiedzieć, żeby złożył takie sprawozdanie. I pięknie apostoł Piotr to wszystko wyjaśnił. Czytamy o tym w 11 rozdziale od 5 wersetu. I mówi tak. Przebywałem w mieście Joppie. Tam podczas modlitwy, będąc w zachwyceniu, miałem widzenie. Oto jakiś przedmiot, przypominający wielkie płótno, trzymany za cztery rogi, opuszczał się z nieba i zatrzymał tuż przy mnie. A gdy przyjrzałem się mu uważnie, zobaczyłem żyjące na ziemi czworonogi, dzikie zwierzęta, płazy oraz ptaki. Usłyszałem też głos, który tak zwracał się do mnie. Piotrze, wstań, zabijaj i jedz. O tym nie może być mowy, Panie, odpowiedziałem. Tego, co skalane i nieczyste, nigdy jeszcze nie miałem w ustach. Wtedy znów odezwał się do mnie głos z nieba. Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za skalane. Powtórzyło się to trzykrotnie, następnie wszystko powróciło do nieba. Po chwili, tuż przed domem, w którym przebywałem, stanęli trzej mężczyźni, posłani do mnie z Cezarei, a Duch podpowiedział mi, że mam z nimi iść bez wahania. Wyruszyło też ze mną tych sześciu braci i tak poszliśmy do domu tego człowieka. Opowiedział nam on, jak zobaczył anioła, który stanął w jego domu i polecił mu: poślij do Joppy i sprowadź stamtąd Szymona, którego nazywają Piotrem. On skieruje do ciebie słowa, dzięki którym będziesz zbawiony, ty i cały twój dom. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, podobnie jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wówczas wypowiedź Pana. Powiedział on: Jan chrzcił w wodzie, wy zaś zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to kim ja jestem, abym mógł sprzeciwiać się Bogu? Gdy to usłyszeli, uspokoili się i zaczęli chwalić Boga. Tak więc i poganom mówili: Bóg sprawił opamiętanie, aby mogli otrzymać życie. Jakże piękna historia. Oto się okazało i zostało to potwierdzone, że Duch Święty został dany wszystkim. Wszystkim bez wyjątku. I sam Piotr, który do tej chwili wcale nie był o tym przekonany, odebrał też taką swoją osobistą lekcję. Wypowiedział się w takich słowach. Rozdział wcześniej, 10 rozdział, 34 werset i 35. Naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. Piotr zrozumiał, że nie ma znaczenia twoje pochodzenie. Nawet nie ma znaczenia to, jak może miałeś trudne dzieciństwo, jak może było ci ciężko. Może to, że byś mógł powiedzieć, że nie wiem, żyłeś w pogańskim domu. Jakkolwiek. Kiedy otworzysz się na Niego, kiedy się opamiętasz, to Duch Święty jest także dla ciebie. I taki wniosek tutaj wypływa z tego krótkiego fragmentu, że jeśli szanujesz Boga i postępujesz sprawiedliwie, a sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego uczynić, a jest to możliwe jedynie za sprawą obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu, czyli jeśli prawdziwie On żyje w nas, to możesz być pełen Ducha Świętego. On może cię wypełniać aż do przelewu, tak, że to może płynąć poza ciebie, na twoją rodzinę, na twoich kolegów, znajomych. I to może rozpalać całą twoją społeczność, tam gdzie żyjesz. Wiecie, ja mówię w taki sposób, bo wierzę, że to jest także coś proroczego do mojego życia, do waszego życia. Może jeszcze tego dzisiaj nie oglądamy, może wydaje się to niczym jak baśń. O czym ten Marek mówi? Ale jednak pomyśl tylko o tym, że to jest Boży zamysł odnośnie twojego życia, że Bóg chce wylać w pełni swojego Ducha Świętego na twoje i moje życie. Aleluja. Może jeszcze tego nie widzimy, ale Pan Bóg ma to dla ciebie. Wiecie, te wydarzenia w Dzień Pięćdziesiątnicy, do których tak często się odwołujemy, one były tylko początkiem. To był taki dobry start tego wszystkiego, o czym mogliśmy czytać w proroctwie Joela. Ale wraz, to jest też ciekawe, z nawróceniem Korneliusza, ten dar mówienia innymi językami został dany również i poganom. Czyli tym, których moglibyśmy nazwać, czy wtedy nazywano ludźmi, którzy byli dalecy od Boga. Którzy byli odłączeni od Niego. I to wyrażenie, wszelkie ciało, nie ograniczało się już tylko do Żydów. Ale prawdziwie wszelkie ciało objęło znaczeniem wszystkich ludzi, cały świat. To jest niezwykłe. Już nie było żadnego podziału, już nie ma żadnej bariery, nie ma żadnej przeszkody. Za sprawą Jezusa Chrystusa możemy być pełni Ducha Świętego. I ciekawie wyjaśnił to też apostoł Paweł w liście do Efezjan. Otwórzmy list do Efezjan, 2 rozdział. Będziemy czytać od 11 wersetu. I mówi Efezjanom tak. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi, od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzą związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Jak dziś się utożsamia z tym fragmentem. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go wam pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla jako spójna całość rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. Długi fragment, bardzo bogaty, ale mówi nam wyraźnie, że już nic nie stoi na przeszkodzie, by prawdziwie przeżywać tą bliską obecność z Panem, by być pełnym Jego Ducha Świętego. I tak jak już to mówiłem, tak podkreślę to jeszcze raz. Może kiedyś byliśmy daleko od Boga. Może przyszedł taki moment, że nawet opamiętaliśmy się i zwróciliśmy się do Niego, lecz z różnych powodów gdzieś ten ogień w twoim sercu przygasł. To jednak póki jest ten dzień, który nazywamy dzisiaj, póki jest czas łaski, wierzę, że Duch Święty na nowo może rozpalić ten ogień Ducha Świętego. Nieważne co. Jeśli dziś szczerze zwrócisz się do Boga, jeśli być może trzeba pokuty, jeśli poprosisz o przebaczenie, to jest dla ciebie. Jeśli tylko pragniesz, to dziś te Boże ramiona są szeroko otwarte, by ciebie przygarnąć, by na nowo napełnić się swoim świętym duchem, byś mógł prawdziwie przeżywać Jego obecność. To jest dla nas, kochani. Halleluja. Chciałbym was dzisiaj zostawić z tym krótkim przesłaniem. Nie chciałem tego tematu też nawet mocniej rozbudowywać, bo gdybyście mieli wszystko zapomnieć, to chciałbym, abyście tylko to pamiętali, że Bóg pragnie wylać swojego ducha na wszelkie ciało, również i na ciebie. Te Boże błogosławieństwo jest dla nas. Bądźmy otwarci. Bądźmy wyczuleni na działanie Ducha Świętego. Nie zamykajmy się. Nie mówmy, że ja taki czy siaki. Nie, nie, nie. Duch Święty może w ponadnaturalny sposób działać w każdym. W twoim bracie, siostrze, we mnie, w tobie. To jest dla nas. Halleluja. Dlatego pomódlmy się razem. Tak sobie myślę. Ja się teraz pomodlę. Ale jeśli jest ktoś, kto naprawdę dzisiaj desperacko potrzebuje modlitwy, potrzebujesz takiego odświeżenia, odnowienia, to przyjdź tutaj do przodu. Wierzę, że zespół nas poprowadzi. Tak więc, jeśli naprawdę jesteś tu i to słowo było do ciebie i chcesz wyjść, prosić o modlitwę, to też miejmy dzisiaj taki czas. Zróbmy tutaj miejsce na to. A teraz pomódlmy się. Dobry Panie, tak, dziękuję ci za twoje słowo, ale przede wszystkim dziękuję ci za tą obietnicę, która się spełniła, że wylałeś swego ducha na wszelkie ciało, Panie. Dziękujemy ci za to, że dzisiaj my możemy być naprawdę nie tylko jakimiś spadkobiercami, ale mieć taki czynny udział w tym. Przez Jezusa Chrystusa mamy taki bliski dostęp do tronu Ojca. Możemy przebywać w twojej pełnej miłości, obecności. Możemy tam znaleźć akceptację, możemy znaleźć pokój. I tak, Panie, nie chcemy zatrzymać się tylko na tym, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy, ale wiemy, Panie, że ty masz więcej. Tak, Panie, otwieramy się na to, co ty chcesz uczynić w naszym życiu, tutaj, w tym kościele, w kościele Elim w Cieszynie. Panie, nie chcemy być takim hamulcem, który hamuje twoje działanie, ale, Panie Jezu, chcemy często właśnie zrobić ci miejsce. Chcemy się zatrzymać, by spotkać się z tobą, by usłyszeć, co ty masz dla naszego życia. Panie, chcemy oczekiwać na ciebie. Tak, Panie Jezu, spraw, by te kolejne dni, które są przed nami, właśnie były przepełnione takim czasem, kiedy zdecydujemy, że chcemy być bliżej ciebie, że chcemy się zatrzymać tylko po to, by spotkać się z tobą, by usłyszeć twój cichy, delikatny głos. O, tak, Panie, o to cię proszę. Bo my nie chcemy poprzestawać na tym, co już znamy, na tym, co już doświadczyliśmy, ale wiemy, Panie, bo patrząc do twojego słowa, jesteśmy przekonani, że ty masz dla nas swoje niezwykłe dary duchowe. Ty chcesz, Panie, by nasze życie przynosiło owoce. Panie, tak o to się modlę. Niech życie każdego z nas jest jak taki piękny ogród. Tego pragnę, Panie. Błogosławię każdego na tym miejscu. Błogosławię ten zbór. Tobie się, Panie, powierzamy. Amen.